Andrzej Zieliński i Jacek Zieliński, zespół Skaldowie, 23 marca o godzinie 18 w klubie Straszny Dwór, a właściwie w filii tego klubu nieopodal, też na naszym osiedlu. Andrzej Zieliński, ten bez brody, i Jacek Zieliński, ten bez okularów. Chyba różnica wszystkim już jasna. To tak w formie opisowej na początek, żeby było wiadomo, kogo dziś gościmy w studiu. Właśnie ten bez brody. Dobry wieczór.
Tak, często nas... Dobry wieczór. Często nas mylą, ale to... Nie wiem dlaczego. Po prostu mój brat, mimo że młodszy, ta broda go troszeczkę tak nobilituje. Wygląda bardzo poważnie z tą brodą. I czasami wychodzę z tej potyczki na plus, w sensie odmłodzenia się.
Ja podejrzewam, że po głosie też trudno będzie poznać, dlatego że zazwyczaj słyszymy was razem. No ale żeby nie było nieporozumień, Andrzej Zieliński jest u nas dziś. W dalszym ciągu naszej rozmowy chciałbym, abyśmy pamiętali, Andrzeju, o tym, że mówimy do publiczności studenckiej. To znaczy do tego grona ludzi, tak, którzy dziś, będąc tutaj na uczelni, mają już, no nie już, tylko 22-23 lata, a są wśród nas tacy również duża, już nawet grupka teraz, ludzi, którzy urodzili się w 60, nawet w 61 roku. I w związku z tym taki problem. Dla nas zespół Skaldowie istnieje zawsze. Prawda? To znaczy dla nas nie było problemu, że w pewnym momencie życia artystycznego, muzycznego w naszym kraju pojawił się ten zespół, bo nie mieliśmy możliwości śledzenia tej sytuacji, jaka wtedy istniała, nie mieliśmy możliwości zwrócenia uwagi na nowe zjawisko, jakim był ten ciąg zespołów, grup, którzy się tworzyli i którzy grali tę muzykę.
Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy typowo studenckim zespołem, czyli zaczęliśmy w roku 65.
Czy rzeczywiście
i zaczęliśmy od klubu studenckiego pod Jaszczurami.
Ma 15 lat dokładnie, tak?
Dokładnie. No,
mi się wydawało, 65, że jednak więcej 80. tego jest.
Wiesz? Nie, ja wcześniej prowadziłem, zanim założyłem Skaldów, tak, przepraszam, że tu będę
szczery. To mówisz szczery. Teraz o tych studenckich czasach.
Tak, już. Tak. Mówię o swoich studenckich czasach. Kiedy byłem studentem Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, to jeszcze wówczas nie nazywała się to Akademia. W tej chwili zostali nobilitowani, prawda?
Tak, tak.
Akademia jest.
No, ja nie wiem, czy została jeszcze jakaś już państwowa wyższa szkoła w kraju, czy już wszystkie są akademiami.
Katowicka chyba była ostatnią.
Chyba jeszcze coś tam zostało, nie akademią, ale...
No nieważne, ale
to pamiętam. Nie była to akademia, pamiętam. Oczywiście 65 rok, pamiętam moje pierwsze występy, znaczy co ja mówię, 65 to już były Skaldowie. 63 rok, kiedy po prostu z Leszkiem Moczulskim, krakowskim poetą, założyliśmy kabaret piosenki przy Uniwersytecie Jagiellońskim. To się nazywało wówczas Sowizdżał. Kto tam śpiewał? No tam śpiewali głównie studenci ze szkoły teatralnej. Ja tam byłem głównym animatorem ruchu muzycznego, prawda? Grałem na fortepianie, pisałem kompozycje i ci studenci teatralnej szkoły tam przeważnie byli wykonawcami tych piosenek. No, muszę wam obiektywnie powiedzieć, że to były trudne czasy. Dlaczego? Bo ja kiedy studiowałem jako główną specjalność, fortepian klasyczny, zagranie muzyki innej niż klasyczna groziło po prostu wyrzucenie na drugi dzień z uczelni. Mm-hmm. Co ja robiłem? Po prostu miałem przyjaciół, studentów ze szkoły, z akademii tej plastycznej i oni mnie charakteryzowali. Na co to polegało? Ponieważ jestem blondyn, więc byłem czarny. Ponieważ nie mam wąsów, więc miałem wąsy. I tak na tej zasadzie występowałem. Bo studentom tak zależało, żebym ja był na koncercie. I że potrafili zrobić ze mnie innego człowieka. I nie zapomnę tego do dzisiaj. Był to któryś z pierwszych tych konkursów piosenkarzy studenckich.
Krakowski konkurs.
Krakowski, tak. Słynny konkurs piosenkarzy studenckich. Gdzie zjechało się troszeczkę ludzi. No, była to słynna już impreza wtedy. No i ja musiałem wystąpić. Nie jako piosenkarz wtedy, nie występowałem, nie śpiewałem, ale grałem. I pamiętam, komu akompaniowałem. Tak. Więc akompaniowałem tak, Teresie Tutinas. To była wtedy, w tych czasach to była piosenkarka studencka. No, ale...
Jeszcze komuś też może powiesz.
No... Ja już tak dokładnie, to wszystko było tak dawno, że no tak, dzisiaj Sośnicka startowała wtedy, pamiętam jak dziś, no, wtedy startowała.
To samo pokolenie, proszę bardzo. Nie, ja pytam się dlatego, że chciałbym tutaj troszkę rozszerzyć ten problem, dlatego, że pewnie masz do dziś coś jeszcze do powiedzenia na temat w ogóle kultury i muzyki w środowisku studenckim. I problem jest taki, czy ludzie startujący, powiedzmy, w tym okresie, co ty, 15 lat temu i więcej. Jak traktowali to wtedy? Jak traktują
ja ci
to
powiem,
dziś?
Tak. Po pewnym czasie zrobiła się jakaś taka sytuacja nieciekawa, jeśli chodzi o ruch studencki. To znaczy, zaczęto traktować ten ruch studencki jako coś takiego, co jest no, tylko typowo taką sztuką ekskluzywną. Tylko dla tego środowiska, nic więcej, nic dalej. Że to dociera tylko do studenta. A to był błąd, bo przecież wszyscy praktycznie wyszliśmy z tego ruchu. No
przecież... Dziś jest to również tak traktowane, nawet jeszcze w większym chyba stopniu.
I właśnie ja, gorsza jest sytuacja, ja z zażenowaniem czasami zgadzamy. Patrzę na występy tak zwanej twórczości studenckiej i widzę, że to jest niedobrze kupowane przez publiczność. Mimo, że to czasami nosi w sobie takie dobre wartości i w ogóle jakieś to jest fajne. Ale wydaje mi się, że tak, że człowiek, który nazywa się student, że on po prostu, on głównie przemawia do studenta, do osoby, która siedzi po przeciwnej, też jest tak, powiedzmy, z tej samej kasty społecznej. Tak, tak. A to jest w pewnym sensie błąd, bo na przykład, widzisz, no ten, kiedyś to był kabaret u nas w Krakowie pod budą, teraz się z tego zrobił zespół profesjonalny. I u nas się myli pewne terminy, na przykład myli się, zresztą sam lider zespołu, Andrzej Sikorowski, powiedział kiedyś, proszę nas nie mylić z zespołem studenckim. My jesteśmy zespół profesjonalny. A więc traktuje się studenta jako amatora. A przecież student nie zawsze jest amatorem. Przecież jak ja startowałem, no, jest... kiedy zakładałem Skaldu, przecież nie ma mowy o takim pojęciu amator. Przecież jeżeli ja już byłem po kilkunastu latach studiów nad instrumentem, no przecież to nie może być amator. Ja rozumiem, że wychodzi człowiek, który gra bluesa gdzieś ze slumsów i gra, no to można go określić amator, że zdolny, ale amator. A jeżeli ktoś, jak to się mówi, zjadł zęby na muzyce klasycznej, że zrobił to już wszystko, co, powiedzmy, ma tą muzykę w jednym palcu i teraz od siebie ma coś do powiedzenia, no to jest to zupełnie odwrotna sytuacja. I dlatego nie rozumiem tego pojęcia, że ruch studencki jest ruchem amatorskim. Nie zawsze. Bywa, oczywiście. Znaczy, że jeżeli ktoś coś robi dla przyjemności, to nie zawsze to jest amatorszczyzna.
Tak, czyli ten drugi błąd wynikający z twojej wypowiedzi, że niepotrzebnie kreuje się ludzi, którzy mieli związek na pewnym tylko etapie w końcu swojego życia z ruchem studenckim, nadal są za takich uważani i tak jak mówisz, że zęby zjedli już niemalże na kulturze, a nadal się mówi o nich jako o tych wyrosłych z ruchu studenckiego i,
no cóż,
i podporządkowuje się ich właśnie tej klasyfikacji.
Ja tak? Osobiście... Te czasy, kiedy grywaliśmy wyłącznie w klubach studenckich, jako zespół tak zwany, powiedzmy, klubowy, wspominam najwspanialej. To były czasy piękne. Dlaczego? Graliśmy dla swoich ludzi, dla własnej publiczności, którzy umieli odebrać u nas te niuanse w tekstach. Przecież my cały się śpiewaliśmy teksty, no w sumie mądre. No, to nie były jakieś takie, bądź jakie teksty. W każdym tekście zawarte jest jakaś mądrość życiowa. I te teksty pisali nam ludzie, którzy, powiedzmy, też wyrośli kiedyś z ruchu studenckiego. Przecież naszym głównym dostarczycielem tekstów jest wybitny krakowski poeta Leszek Aleksander Moczulski, który przez wiele, wiele lat był szefem najsłynniejszego w Krakowie klubu studenckiego Żaczek. W tym klubie się wychowało tylu zdolnych ludzi, ludzi, którzy w tej chwili, no, spełniają czołowe role u nas w różnych dziedzinach życia. I on był kiedyś właśnie tym całym animatorem tego życia studenckiego. No i pisał teksty, czasami żyjąc o kromce chleba, ale pisał teksty naprawdę tak cudowne, że no, ja osobiście byłem zapalony do tej roboty. I na przykład takie teksty jak Jutro odnajdę ciebie, czy Cały jesteś w skowronkach. To przecież te tytuły przeszły do historii. Te tytuły...
Bardzo fajnie to określiłeś.
Stało się to, powiedzmy, jakimś sloganem. Nasze tytuły przechodziły do historii. Dlaczego? No bo to było kiedyś coś takiego, coś fajnego. No coś się działo. W tej chwili na przykład słucham często tych nowych przebojów. Niestety muszę stwierdzić, że jeśli chodzi o zawartość literacką, to jest to bardzo ubogie. W naszych czasach, kiedy myśmy zaczęli działać, te teksty wnosiły coś do życia. Stawały się jakoś, powiedzmy, motorem, napędem dla tych młodych ludzi, którzy wtedy się rozwijali. I to było fajne. To nas cieszyło. No, my zdawaliśmy sobie sprawę, że pomagamy tej młodzieży.
Fajnie. No, przy okazji poznaliśmy trochę realiów rzeczywistości życia studenckiego w Krakowie, za co ci dziękujemy bardzo. Chciałbym jeszcze wrócić do problemów zespołu. Znów jest tutaj mnóstwo spraw, które można by poruszyć, ale interesowałaby mnie sprawa tych większych form, jakie od pewnego czasu tworzycie i gracie. Krywań chyba był pierwszy, prawda?
Tak,
teraz jest to, co graliście na koncercie, stworzenie świata. Tak. Może dwa słowa na ten temat.
No nas na przykład, zwykła piosenka nas nie urządza. To w tym sensie, że owszem, po to, ażeby egzystować, to trzeba nagrywać przeboje. To jest normalne.
Tak.
Ale te przeboje robimy pod kątem tym, że robimy to pod kogoś. Znaczy, nagrywamy to, mając na uwadze to, że jest to przeznaczone dla takiego innego odbiorcy. Natomiast my dla siebie grywamy zupełnie inną muzykę. I to jest właśnie, to jest to charakterystyczne.
Aczkolwiek próbki tej swojej muzyki chyba też czasem
dajemy na koncertach. Oczywiście zaczęło się faktycznie od krywania. To znaczy, zaczęło się od temat, jak zwykle był góralski w tym momencie. I ten temat, który początkowo trwał 7 minut, rozwinął nam się w trakcie grania koncertów do formy dużo większej. I polega to na tym, że po prostu chcemy pokazać, że jesteśmy faktycznie muzykami nie tylko, jak to powiedzieć, z przeznaczenia, ale z wykształcenia. To znaczy, każdy ma coś do powiedzenia. I no nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby grać muzykę improwizowaną. To jest,
naturalnie,
to jest, powiedzmy, ta wyższa szkoła jazdy, jak my to nazywamy.
Zresztą muszę ci powiedzieć, że strasznie fajnie nam się tego słucha. Tam mnóstwo, straszne bogactwo jest. I
dla mnie osobiście, nie wiem, czy słyszałeś, ja zrobiłem taką muzykę baletową.
Podróż magiczna.
Dla Gerarda Wilka zrobiłem. Nagrywałem to zresztą w Katowicach, tutaj w rozgłośni. Nagrywałem to z udziałem wielu sekcji, wielu podzespołów, jakby to powiedzieć. Bo oprócz naszej grupy, tam bierze udział przecież cała sekcja smyczkowa z Wospru, z Katowic. Tam bierze udział olbrzymi chór. Tam wziąłem właśnie trzech ludzi z zespołu Exodus. Kiedyś nazywał się Młoda Generacja, to jak myśmy się powinni nazywać, to ja już nie wiem.
Skaldami po prostu.
No więc, oni patrzą na nas, a my z kolei wykorzystujemy ich na tej zasadzie w nagraniach, że są to ludzie z wielką fantazją i po prostu o to chodzi, że nie ma tego, co powiedzmy jakoś teoretycznie można byłoby rozgraniczyć, że to jest muzyka dla młodych, a ta muzyka jest tylko dla panów, którzy tańczą tango.
A wiesz, zastanawiam się tak, czy przypadkiem nie jest to związane z tą nową generacją publiczności, która wchodzi, tu generacją znowu to słowo.
Tak.
Czy przypadkiem wy i te inne zespoły, które już istnieją od tych kilkunastu, powiedzmy skromnie, lat, przestały w jakiś sposób, no nie przestały, ale po prostu nie mogły tej publiczności kilkunastoletniej, która teraz wchodzi, pociągnąć za sobą tak, jak to miało miejsce lat temu 10? Czy właśnie nie
muszę
jest to
obiektywnie tak
dlatego,
przyznać,
żeby te publicity zrobić?
Tak jak powiedzmy 10, 13 lat temu ludzie kupowali muzykę w sposób spontaniczny i w sposób tak zaangażowany, to tego teraz nie ma. Młodzież aktualna, powiedzmy nastolatki, które są bardzo zbulwersowani, tacy jakoś nastawieni do życia na nie. A kiedy my zaczynaliśmy, to wszyscy byli nastawieni entuzjastycznie jakoś tak. No wspomnij, nasze pokolenie to przecież jest to pokolenie, które w innych krajach wyprodukowało takie zespoły jak Rolling Stones, Beatles. Takie piosenki jak powiedzmy Yesterday czy My Sweet Lady Jane w wykonaniu Rolling Stonesów. To są przepiękne piosenki, które zostały tak zwane evergreenami do tej pory. To
są zjawiskiem, nie takim pozostaną już.
Bardzo szanuję i ubóstwiam muzykę Bee Geesów, ale to już nie jest to, co kiedyś się robiło.
I to chyba nie pozostanie jednak tak długo. Ja jeszcze nie zdążyłem ci tej podróży magicznej pogratulować. Naprawdę strasznie nam się to podobało. A teraz...
Czynię starania, ażeby ta muzyka ukazała się na kasecie Wifonu. Z tego względu, że zrobiłem wywiad wśród księgarzy i stwierdziłem, że mnóstwo ludzi chciałoby mieć tą muzykę w domu. A jest to muzyka praktycznie nieosiągalna, bo to było napisane wyłącznie dla filmu telewizyjnego, dla baletu. No ja też nie mam tej muzyki nawet w domu.
Problem w ogóle strasznej popularności muzyki filmowej na płytach zachodnich,
to się,
a nieobecność
to się bierze z tego, że w tej chwili
znowu osobna
w tej chwili, sprawa. Tak, w tej chwili ludzie bardziej lubią słuchać muzyki nawet czysto instrumentalnej niż wokalnej. Jest taki trend, powiedzmy, tak, że muzyka wykonywana przez Jean-Michel Jarre, czy powiedzmy przez wszystkich tych facetów, którzy grają na klawiszowych instrumentach, imitując symfoniczną muzykę.
Cała elektronika.
Elektronika robi karierę. Znaczy, niby to już przeszło, ale to nieprawda. Mhm. Ta muzyka nadal, aczkolwiek na tej właśnie w muzyce tej baletowej zrobiłem bardzo, jak to powiedzieć, sprytny manewr. To znaczy, wykorzystałem oczywiście bardzo dużo tych klawiszowych instrumentów, ale podbarwiłem to autentycznym brzmieniem orkiestry symfonicznej, co jednak jest nie do podrobienia.
Co jest słychać i co imponuje.
Mimo tego, że istnieją te różne maszyny, które na przykład naśladują ludzki głos, te wokodery, to jednak jak zaangażowałem chór, to jednak zabrzmiało tak, chór, a nie jak wokoder.
Tak. Kiedy przyszedł do was Benek Radecki? Powiedz mi coś o nim. Znamy tę postać już z zespołu Ekstremal.
Benek Radecki przyszedł do nas zupełnie niedawno. No, tak się złożyło, że przez 13 lat grał z nami perkusista, który nazywa się Jan Budziaszek. No i ja się grał bardzo długo. Ostatnio po prostu powiedział, że chciałby pograć sobie teraz troszeczkę jazzu. No więc u nas to nie jest małżeństwo. U nas można sobie nagle zażyczyć, że...
I gra jazz teraz.
I gra jazz w tej chwili. Natomiast Benek przyszedł z odwrotnej strony. Grał jazz, a gra w muzykę, którą no, ciężko określić stylistycznie po prostu. Jest to muzyka skaldowska.
No i Benek wyżywa się tam od czasu do czasu.
Benek się, powiedzmy,
a wniósł coś,
zaklimatyzował.
Co możesz powiedzieć o tym, że wniósł coś?
No, wnosi bardzo dużo. Po prostu, ponieważ u nas muzyka jest często muzyką, powiedzmy, improwizowaną. Ma dużo fantazji, dużo polotu na bębnach i urozmaicił sekcję, pracę sekcji rytmicznej. To jest bardzo ważne.
I jesteś ogólnie zadowolony z tej sekcji.
Jestem zadowolony.
Świetnie.
My w trakcie koncertu przeżywamy tak samo to, jakbyśmy to robili po raz pierwszy. I to jest tajemnicą sukcesu naszego zespołu. I ja właśnie kocham to w tych swoich ludziach, których prowadzę już 15 lat, że oni naprawdę przeżywają koncert. Każdy z nich. I to jest ładne.
Jeżeli ja
to
mogę wypowiedzieć właściwie tę samą opinię z punktu widzenia odbiorcy, słuchacza, właśnie na to czekamy.
Chcemy jakoś, żeby publiczność, która przychodzi na nasze koncerty, odróżniła nas chociażby od takiego podstawowego zespołu rozrywkowego jak Czerwone Gitary na przykład, których szanuję za to, że tyle samo lat działają, co i my. 15 tak. lat.
To co będę puentować może już, bo byłoby tej rozmowy. Obserwowałem publiczność na koncercie waszym. Zresztą chyba z 200 osób dzisiaj na koncercie. Przez ostatnich 5 lat muszę przyznać, pamiętam o tym, nie było takiego koncertu u nas w środowisku w ogóle. A tak jak patrzyłem na ludzi, którzy siedzieli na sali, w którymś tam kąciku dziewczęta tańczą, sobie na siedzące oczywiście. Tam osobno siedzący,
lubię takie tańce.
Tam osobno siedzący pan śpiewa sobie wspólnie z tobą. Słowem,
dla mnie
to środowisko, które było dziś na koncercie, pamięta tę muzykę
dla mnie
i uznaje tę muzykę za swoją.
Najprzyjemniejszym momentem dla mnie było to, że reakcja, żywa reakcja po każdym z tych fragmencików utworów w wiązance, czyli to, co te nasze wspomnienia, że jednak ludzie pamiętają te utwory i to mi się najbardziej podobało. Po prostu, no coś, twórczość aktualna, no to jest oczywiście, pracujemy, ale to, że to nie wszędzie jest, to naprawdę musi być środowisko studenckie, żeby docenić wkład pracy naszej kiedyś, przed laty i ocenić te utwory z pozycji utworów zupełnie bliskich, znajomych i nieobcych w każdym razie.
Wiesz, zresztą ja sam pamiętam chyba właśnie sprzed 15 lat. A pytałem się, dlaczego 15 lat, bo wydawało mi się, że to dawniej nawet było. Taki mały pokoik ciemny, szczegółów już też nie pamiętam. I taki bambino, pocztówka, wiesz, i chyba z 2 godziny grania w kółko ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo idąc na koncert dzisiaj pamiętałem o tym też. A zapraszając cię, piosenka... wyciągałem od ciebie te wspomnienia również pod tym kątem.
Ta piosenka znalazła się na naszym drugim longplayu, mhm. Ale to też wszystko są wspomnienia. No cóż, ale fajne wspomnienia. Nie ma co ukrywać, jest to kawał czasu i troszeczkę ciężkiej pracy. Niemniej ta praca zawsze nam, jakby to powiedzieć, przynosiła dużo radości. I w ogóle mnie się tak wydaje osobiście, że czasami nasze teksty są, jak to powiedzieć, zadumane, liryczne, z jakąś puentą, zawsze z jakimś znakiem zapytania na końcu. Niemniej w tej muzyce moim zdaniem jest dużo radości życia. I tym chciałbym emanować do słuchacza.
Świetnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za koncert także całemu zespołowi i pragnę cię zapewnić, że dziś właśnie zwłaszcza przekonaliśmy się jeszcze raz o tym, że muzyka Skaldów jest naszą muzyką.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie skuczył, ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie.